Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Oko w oko z okulistą.
Jaskra uchodzi za taką bardzo zdradziecką chorobę oczu. Profesor Maciej Krawczyński, lekarz okulista, genetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
Rzeczywiście jaskra posiada kilka odmian, z których najczęstszą postacią jest jaskra tak zwana pierwotna otwartego kąta. Ona rzeczywiście przebiega w sposób podstępny, początkowo bezobjawowy. Nazywa się ją czasem takim podstępnym złodziejem wzroku, bo zanim spowoduje pierwsze odczuwalne przez pacjenta objawy, nieodwracalnie niszczy nerw wzrokowy.
Czy są szanse na to, żeby ten nerw wzrokowy odtworzyć, wyleczyć?
Do tej pory wszystkie działania lekarskie, okulistyczne skupiały się raczej na tym, aby zahamować postęp jaskry, aby chronić przed dalszym uszkadzaniem nerwu wzrokowego. Temu służyły leki obniżające ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, leki neuroprotekcyjne, leki poprawiające krążenie krwi w obrębie nerwu wzrokowego. Nie było jednak możliwości jakichkolwiek, aby odtwarzać uszkodzony nerw wzrokowy. Uznawano, że to, co zostało zniszczone nieodwracalnie. Pewien element nadziei, światełko w tunelu, pojawiło się wraz z rozwojem technologii uzyskiwania i wykorzystywania komórek macierzystych. Te komórki macierzyste to kwestia bardzo kontrowersyjna. Kontrowersyjna i pod względem ich uzyskiwania, i pod względem ich możliwości, i pod względem ich praktycznego wykorzystania. Jeśli chodzi o uzyskiwanie komórek macierzystych, to tak naprawdę komórka, o której z całą pewnością możemy powiedzieć, że ma potencjał rozwoju w każdym dowolnym kierunku dowolnej tkanki i narządu organizmu, powinna być uzyskiwana z ludzkiego zarodka. W niektórych krajach było to wykonywane, jest to wykonywane, ale budzi kontrowersje etyczne. Z drugiej strony taka komórka podawana pacjentowi jest traktowana jako tkanka obca i odrzucana, tak jak przeszczep, i wymaga stosowania leków chroniących przed odrzutem tego przeszczepu. Ostatnio jednak uzyskano komórki macierzyste z tkanek pobranych od dorosłego człowieka, z tkanki tłuszczowej, z tkanki skóry, poprzez inżynierię genetyczną i sterowanie aktywnością genów. Udało się uzyskać komórki, które potrafią różnicować się pod wpływem różnych zewnętrznych bodźców w kierunku wybranych przez nas komórek. W tym również komórek narządu wzroku. Trwają prace nad wykorzystywaniem komórek macierzystych do regeneracji właśnie nerwów wzrokowych w jaskrze, jak również do regeneracji różnych komórek siatkówki w chorobach dystroficznych siatkówki. Tym niemniej do tej pory wszystkie te eksperymenty prowadzone są wyłącznie na zwierzętach. Mają charakter eksperymentu naukowego. Sukces jest zróżnicowany, czasem większy, czasem mniejszy. Na pewno daleka droga jeszcze do tego, aby uznać tę metodę za skuteczną i bezpieczną. Tym niemniej na pewno zapala, jak powiedziałem, światełko w tunelu i rodzi potencjalne nadzieje na przyszłość.
Ale póki co warto zapobiegać jaskrze, szukać rozwiązań, które są uznane przez medycynę konwencjonalną i zapobiegać tym objawom, które są szkodliwe dla wzroku.
Absolutnie w dzisiejszych czasach podstawą jest profilaktyka jaskry i jej wczesne leczenie. Tak więc każdy dorosły człowiek dobierający okulary u okulisty powinien przejść profilaktyczne badanie w kierunku objawów jaskry, a w przypadku jakichkolwiek niepokojących cech być dalej kontrolowany i powinien jak najszybciej włączyć odpowiednie leczenie.
A jakie są pierwsze sygnały jaskry? Kiedy powinniśmy się czuć zaniepokojeni? Kiedy powinniśmy się udać do lekarza okulisty?
Właśnie cały problem w tym, że ta najpopularniejsza postać jaskry, otwartego kąta, początkowo nie daje żadnych objawów. Więc pacjent nie wie, że ma trafić do okulisty. I to jest rola właśnie okulisty, który przy dobieraniu okularów powinien to badanie u osoby 40-kilkuletniej po raz pierwszy wykonać i później kontynuować to przy kolejnych wizytach kontrolnych. Tylko te rzadsze postacie jaskry, jak jaskra zamkniętego kąta, bądź zaawansowane postacie jaskry otwartego kąta, będą dawać objawy w postaci zaburzeń widzenia, postaci bólu oka, w postaci ubytków w polu widzenia. Natomiast początki, tak jak powiedzieliśmy, są podstępne i dla pacjenta nieodczuwalne. Wśród metod, które stosujemy profilaktycznie, aby zapobiec dalszemu rozwojowi jaskry, bo jaskra to jest choroba, z którą się żyje, z którą trzeba nauczyć się żyć i trzeba ją po prostu opanować i oswoić sobie. Do tych najpopularniejszych metod leczenia czy profilaktyki postępu jaskry należą przede wszystkim różnego rodzaju leki stosowane w postaci kropli do oczu, które muszą być regularnie i przez długie lata stosowane. W przypadku ich nieskuteczności istnieje możliwość stosowania zabiegów wykonywanych laserem, a w przypadku ostateczności i bez efektów wcześniejszego leczenia, leczenie operacyjne, chirurgiczne w postaci zabiegów przetokowych czy wszczepiania specjalnych implantów.
Czy jaskra musi kończyć się ślepotą?
Oczywiście nie. Powinna być wykryta wcześnie i właściwie leczona, nie musi doprowadzić do tak skrajnych następstw. I również najnowsze eksperymentalne badania wskazują na nowe drogi i nowe możliwości na przyszłość.
Profesor Maciej Krawczyński, lekarz okulista genetyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Książka do posłuchania.
Będziemy rozmawiać o polityce?
Nie, polityka nie, o książce.
A jeżeli książka jest o polityce?
To musimy stworzyć dyskusyjny klub książki mówionej.
Ten pomysł mi się bardzo podoba. Ten klub oczywiście stworzymy nie w radiu, a na żywo.
Zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu. Tam może powstać taki klub.
W naszych głowach powstał.
O, właśnie.
Pani Małgosia, szefowa biblioteki, jest przychylna temu pomysłowi. Czyli są trzy osoby, które uważają, że może warto by się spotykać i o książkach rozmawiać na żywo bez mikrofonu. Zaprasza Jerzy Łączny, Paweł Kamza. Zaprasza szefowa biblioteki.
I teraz, Małgorzata Śmigielska.
I w zasadzie teraz to zależy od państwa, czy państwu ten pomysł się podoba. Gdyby państwo bywali w bibliotece, to proszę mówić i pani Małgosi, i pani Ali o tym, że chcieliby się państwo z nami spotykać, bo my z państwem chcemy. I w zasadzie należy wyznaczyć termin i się spotkać.
Koniec polityki.
Ja chciałem rozmawiać o takiej wyższej polityce i takiej bardziej globalnej nawet. Czy wierzy pan w spiski?
Chyba nie, albo tak, nie wiem.
No właśnie, czy jednak jest to możliwe. Aktualny kryzys, to co się nazywa kryzysem, to jest wynik spisku bankierów, którzy próbują przejąć władzę, grają na giełdzie, doprowadzają do ruin państw, a może tylko poszczególnych firm, czy rynek rządzi się rynkiem i tam żadnych spisków nie ma?
Na pewno jest gra ekonomiczna i często może to być postrzegane jako spisek. I prawdą jest, że ludzie się umawiają na pewną grę, na przykład na giełdzie.
To znaczy, jeżeli dobrze pana rozumiem, gra giełdowa i gra ekonomiczna ma swoje reguły i prawa. I dla ludzi, którzy w to grają, są one oczywiste, a ci, którzy nie grają, mogą uważać to za dość ciemną i tajemniczą przestrzeń, więc nazywają to spiskiem.
Mogą to tak odbierać.
U źródeł wszystkich spiskowych teorii leży to, że ktoś nie rozumie reguł, jakie w tym momencie rządzą rozgrywaną partią. Bo teoria spisków jest też teorią i zwykle nie daje się jej udowodnić, bo jeżeli spiski są zawierane, to jest to konspiracja głęboka, ale po to są służby specjalne, żeby te spiski odkrywać. I w książce Steve'a Burry pod tytułem Paryska Vendetta, która niestety nie jest nagrana na kasetach, jest dostępna wyłącznie w formacie MP3, czyta to Piotr Bąk, jest próba opisu i interpretacji świata nam współczesnego z punktu widzenia teorii spiskowej. To znaczy, jednym z bohaterów Steve'a Burry jest grupa młodych ekonomistów, Amerykanów i Francuzów, którzy zakładają w internecie stronę, gdzie próbują opisać krach giełdowy, bardzo wysokie ceny ropy, to jest to, co dzieje się teraz, jako nie przypadek i działania rynkowe, ale właśnie spisek grupy bardzo bogatych ludzi, którzy zawiązują tak zwany klub paryski i próbują właśnie sztucznie windować ceny ropy po tym, żeby sami odnosić wielkie korzyści finansowe, wręcz wpływać na politykę. Oni interpretują wojnę na Bałkanach jako wojnę sprowokowaną i podtrzymywaną przez ludzi, którzy na tym zarabiali, czyli przez handlarzy bronią, którzy dostarczali i broni, i ropy obu stronom i w interesie handlarzy było to, aby wojna trwała. Jak wiadomo, wojny bywają zawsze okazją do bogacenia się. Przypomnę, że w polskiej literaturze opisał to Bolesław Prus i niejaki Stanisław Wokulski wzbogacił się na wojnie rosyjsko-tureckiej, ale podkreśla się, że Wokulski był uczciwym handlarzem. Nie wiem, jak można być uczciwym handlarzem bronią, ale nie będę...
Samo słowo handlarz już tutaj sugeruje.
Prawda? Już jest od razu nacechowany negatywnie. Berry pokazuje, jak grupa bardzo bogatych ludzi próbuje wpływać na politykę, ale próbuje wpływać na politykę po to, żeby odkryć skarb. To znaczy, Berry opowiada o tym, żeby przed aktualnymi nam handlarzami bronią i handlarzami, którzy żyją z wojny, bywali inni. Wspomina o rodzinie Rothschildów, która wzbogaciła się na wojnach pod koniec XIX wieku i na I wojnie, ale wspomina przede wszystkim o Napoleonie, który przywołał w Europie na początku XIX wieku i pod koniec XVIII, że wojnie ma służyć łupieżstwu. Nie wiem, dlaczego wspomina się Napoleona, a nie wspomina się właśnie o ogromnej, długotrwającej kampanii angielsko-hiszpańskiej na całym świecie, która polegała wyłącznie na zdobywaniu łupów. No ale autor nie lubi Napoleona i pokazuje, jak to Napoleon łupił całą Europę i zgromadził skarb. I ta książka opowiada z jednej strony o grze ekonomicznej i o grupie młodych ludzi, którzy próbują pokazać, że jest spisek, powiedzmy, bankierów czy ludzi bardzo zamożnych, a z drugiej strony pokazuje, jak inna grupa ludzi próbuje ten skarb Napoleona odnaleźć, żeby wykorzystać go w aktualnej grze ekonomiczno-politycznej. Czyli jest to książka sensacyjna, biorą w tym udział służby specjalne, które starają się chronić nas, obywateli, przed ludźmi, którzy robią te spiski, czy zakładają przeróżne tajemnicze, konspiracyjne wspólnoty, grupy, które chcą wpływać na politykę, i o ludziach, którzy próbują poza służbami specjalnymi sami z własnej woli, czyli z chęci ochraniania siebie, a tak naprawdę dążenia do prawdy, jak twierdzą, dzięki internetowi znajdować też spiski i ludzi, którzy próbują działać poza prawem. Jest to książka sensacyjna, mówiąc krótko, która stawia przed nami takie pytania, czy wierzymy w spiski, czy uważamy, że trudna sytuacja ekonomiczna, na przykład w Grecji, była wynikiem spisku bankierów niemieckich, jak niektórzy twierdzą, a może nie tylko niemieckich, czy to, co dzieje się generalnie w Europie, próba doprowadzenia do rozpadu Eurolandu, do zniszczenia, czy w każdym razie zawieszenia używania euro, jest także grą polityczną i czy za tym stoi jakiś spisek. Te pytania stawia Steve Berry w swojej książce pod tytułem Paryska Vendetta, pokazując, że spiski polityczne i gra ekonomiczno-polityczna polegająca na łupieniu jednych i drugich ma długie tradycje historyczne i z tych różnych łupieżczych wypraw pozostają skarby, które podniecają wyobraźnię i przez wiele set lat można ich poszukiwać. Powiem tylko Państwu, żeby nie zdradzić wszystkiego, że skarb Napoleona nie jest jedynym skarbem poszukiwanym przez bohaterów tej książki. Czyli jest to książka o łowcach skarbów. Naszym skarbem będzie klub dyskusyjnej książki mówionej. Mam nadzieję, że on już gdzieś istnieje i tylko trzeba go odkurzyć, odkryć i spotkać się z Państwem w tym klubie.
Do czego zapraszał Paweł Kamza
i Jerzy Łączny.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.